Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział uczniom następującą przypowieść. Podobnie też jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który udając się w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność, odrzekł mu pan jego. Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma, a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo pańskie. Izraelu, w czasach Jezusa, bogaci przedsiębiorcy i właściciele ziemscy spędzali wiele czasu za granicą, w swoich interesach. I do tego nawiązuje Jezus w swojej przypowieści o majątku, który bogaty właściciel powierzył swoim sługom, aby nim gospodarowali. W Ewangelii według świętego Mateusza przypowieść ta służy jako ostrzeżenie w perspektywie przyszłego, ostatecznego sądu, bo taki jest kontekst w Ewangelii tej przypowieści. Sumy, jakie właściciel powierza swoim sługom w przypowieści Jezusa, są znaczące. 1 talent miał wartość 6000 denarów, a dniówka, czyli zapłata za 1 dzień pracy, wynosiła wówczas 1 denar. A więc 1 talent odpowiadał zapłacie za 6000 dni pracy. To było około 16 lat. Odpowiednio 5 talentów równało się zapłacie za 30000 dni pracy. To około 82 lata. A 2 talenty odpowiadało zapłacie za 12000 dni pracy. To około 32 lata. Powierzenie tak wielkich sum oznaczało przypowieści ogromne zaufanie, jakim właściciel obdarzył swoje sługi w zarządzaniu jego majątkiem. Dwaj pierwsi słudzy, którzy otrzymali do zarządzania odpowiednio 5 talentów i 2 talenty, okazali się godni tego zaufania. Trzeci sługa natomiast, ten, który otrzymał 1 talent, zawiódł zaufanie swojego pana. Jaką mądrość na życie przekazuje swoim uczniom Jezus tej przypowieści. Powierzone sługom sumy pieniędzy, talenty, nie zostały im dane na własność, ale po to, aby przez odpowiednie gospodarowanie nimi przynieśli właścicielowi, ich panu, zysk proporcjonalny do powierzonej im sumy. Proporcjonalnie będą rozliczani, nie w absolutnym porównaniu między sobą. Nie będzie lepszym sługą ten, który przyniósł aż 5 talentów dodatkowo swojemu panu, od tego, który przyniósł mu 2, bo rozliczani będą proporcjonalnie do tego, co otrzymali. To oznacza w duchu przypowieści, że zysk miał wynosić w każdym przypadku powierzonej sumy 100%. To oznacza zarówno 100% wzrost zysku, owocowanie dla pana, jak również 100%, czyli pełne zaangażowanie każdego ze sług w wykonywaniu powierzonej im misji. Ci słudzy zostają w przypowieści pochwaleni, którzy pomnożyli owocność dwukrotnie o 100%. I ci zostają nazwani przez pana przypowieści właściciela majątku dobrymi i wiernymi i odpowiednio nagrodzeni. Nagroda to wymowne składa się z 2 aspektów. Po pierwsze, awansują w służbie swego pana, to znaczy będą im powierzone większe zadania, bo zdali próbę na tym mniejszym zadaniu, chociaż nie było ono takie małe, gdy chodzi o wielkość powierzonych im sum. A drugi aspekt nagrodzenia, będą mieć udział we wspólnocie z panem, co wyrażone jest w przypowieści jako wejście do radości ich pana. Pan zaprasza swoje sługi do radości swojej, to znaczy traktuje ich już inaczej niż tylko jako sługi. Stają się częścią jego wspólnoty domu. Powierzone im talenty były dla nich jednocześnie zatem próbą ich wierności i lojalności. Gdy ta próba wypadła pomyślnie, to znaczy, gdy słudzy okazali się dobrzy i wierni w wykonywaniu misji, otrzymali od pana o wiele większą pozycję, wynikającą z o wiele większej odpowiedzialności, którą powierzy im ich pan. To obraz wierzących w Chrystusa, obraz Jego uczniów i czego On jako Pan od nich oczekuje. Oczekuje, że to wszystko, co zostało im podarowane w ich życiu, zarówno ich własne talenty, czyli bogactwo ich osobowe, jak również to, czym zostają obdarzeni zewnętrznie w historii swojego życia od samego początku, kapitał, który Bóg im przekazuje, ma owocować. Nie może być zakopany i przechowany i nie mogą się tak pojawić przed Bogiem w kontekście ostatecznego rozliczenia ich życia przed Bogiem, ostatecznego sądu, co jest kontekstem tej przypowieści w Ewangelii według świętego Mateusza. Negatywnym kontrastem do tych 2 sług, którym Pan powierzył 5 czy 2 talenty, jest w tym względzie ów sługa, który otrzymał 1 talent. A nie była to przecież już mała suma, odpowiadała bowiem 6000 dni pracy. Nie zaangażował się jednak ten sługa 1 talentu w ogóle. Nie gospodarował powierzoną mu sumą pieniędzy, czyli nie wykonywał swojej misji zleconej mu przez pana i nie dbał o to, aby przynieść swojemu panu proporcjonalny do powierzonej sumy zysk, czyli 100%. powinien był przynieść jeden talent dodatkowy, podobnie jak ci dwaj pozostali. Zamiast tego, jak on sam mówi, ze strachu przed Panem przechował powierzony mu jeden talent, aby oddać go swojemu Panu takim, jakim go otrzymał, gdy ten wróci z dalekiej podróży i będzie rozliczać swoje sługi. Czyli nic nie był winien swojemu Panu. To, co dostał, przechował i oddał. A jednak słyszę słowa potępienia. Sługo zły i gnuśny, zły i leniwy. Dlaczego ten lęk owego sługi przed Panem? Sługa tłumaczy swoją postawę właśnie tym lękiem przed Panem, który domaga się owocowania, chociaż sam go nie wypracowuje. Jest właścicielem. Słowa sługi: jesteś człowiekiem twardym i domagasz się czegoś, na co nie zasłużyłeś, bo takie znaczenie ma odpowiedź sługi jako usprawiedliwienie, ale te słowa są oskarżeniem w stosunku do niego samego. Oskarżenie skierowane do Pana: jesteś człowiekiem twardym, co w tym kontekście znaczy niesprawiedliwym, są w gruncie rzeczy oskarżeniem sługi, bo nie jest to niesprawiedliwość. Oczekiwanie przez Pana owocowania, pracy od swoich sług to obraz Boga i stworzonych przez Niego ludzi. Bóg chce, żeby obdarowani przez Niego różnymi talentami, możliwościami, żeby nimi gospodarowali, obracali jak bankierzy, którzy powiększają przez obrót pieniądza swój zysk. I każe zabrać ten jeden talent temu słudze i dodać temu, który ma 10. Jego samego natomiast wyklucza ze wspólnoty swojego domu. Każe go wyrzucić na zewnątrz i odciąć od wspólnoty z innymi. To była najwyższa kara w ówczesnej kulturze i w ówczesnym środowisku. Być wyłączonym ze wspólnoty z innymi oznaczało zginąć, bo tylko we wspólnocie rodzinnej, klanowej, w tamtym czasie i w tamtych kulturze można było przeżyć. Sługa przez oskarżycielską charakterystykę swojego Pana, obronie samego siebie, wypowiedział w istocie wyrok na siebie. Co to oznacza jako przesłanie dla uczniów Jezusa? Że Bóg oczekuje od nich owocowania, powiększania dobra, które otrzymali od Niego, różnych dóbr. Owocowania dla Boga i dla ludzi. Aby życie miało sens, trzeba się w nie zaangażować. Zaangażować całkowicie, na 100%. I Jezus dodaje sentencję mądrościową, motto przewodnie, którym powinni kierować się Jego uczniowie na swoich życiowych drogach. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. W świetle tej przypowieści zatem jedyna prawdziwa wartość sług to wartość, która jest owocem ich wiernej, owocnej służby Panu. Takie właśnie znaczenie ma słowo Jezusa, które oznajmia, że ten, kto ma więcej, czyli kto więcej owocował, otrzyma od Boga jeszcze więcej, a ten, kto ma mało, czyli mało owocował w swoim życiu dobrem, temu będzie odebrane nawet to, co ma, i podarowane temu, który ma dużo. Nie jest to, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka, słowem niesprawiedliwości, ale jest to słowo wzrastania życiowego, powiększania się życia. Ten, kto gospodaruje i angażuje się w swoim życiu, w samego siebie, w dary, które Bóg mu dał, i owocują one dobrem zarówno dla niego, jak i dla, przede wszystkim dla Pana, który potem rozdaje to dobro wszystkim ludziom, czyli gdy ktoś owocuje w historii zbawienia, którą Bóg prowadzi na tej ziemi, ten będzie wzrastał do miary, której sobie sam nigdy nie wyobrażał. Do miary, którą Bóg mu da, wzrastał w żywotność, sens, spełnienie. Jeśli jest się wiernym Bogu, i to jest przesłanie tej przypowieści, w zadaniach, które On komuś powierza, w jego życiowych powołaniach, wówczas to Bóg obdarza wzrostem wartości jego samego. I miarą tej wartości nie są ludzie. Co oni myślą o kimś albo jak go oceniają, ale miarą wartości człowieka jest sam Bóg. To, co człowiekowi podarował i to, jak to owocuje. Ktoś ma zatem taką wartość, jaką ma w oczach Boga, a nie w oczach ludzi. A wartość ta wypływa całkowicie z zaangażowania całkowitego, stuprocentowego i owocowania proporcjonalnego do ilości powierzonego mu dobra w swoim życiu. To jest prawdziwa wartość ludzi. Nie porównanie absolutne między nimi. Ten, kto ma 5 talentów, bardziej owocował niż ten, który ma 2 dodatkowe. To nieprawda. Obaj są równi. Owocowaniu, w spełnieniu, w zasługach wobec Boga, w wartości, bo obaj przynieśli 100% zysk i to jest ich wspólne. I obaj zaangażowali się całkowicie, 100% w misje powierzane im przez Boga. Według tej przypowieści tylko taka ocena wartości zarówno samego siebie, jak i innych ludzi, których się spotyka, jest prawdziwa i sprawiedliwa. I należy zmienić myślenie, metanoia, zmienić myślenie, nawrócić się na myślenie Boga i widzenie i wartościowanie, które Bóg objawia. Między innymi przypowieści o majątku powierzonym sługom. Ta przypowieść jest ostrzeżeniem skierowanym do wszystkich chrześcijan, aby nie zagrzebywali powierzanych im przez Boga talentów. Przez talenty rozumie się w kontekście całej Biblii wszelkie obdarowanie, które od samego początku, jak również poprzez kolejne dni życia, ktoś otrzymuje od Boga przez bezczynność, brak zaangażowania we własne życie, we własne życiowe powołanie, przez bezczynność i brak zaangażowania pomnażanie dobra jest się winnym braku w świecie, wśród ludzi, tego owocu Bożego kapitału, który On złożył w każdym człowieku dla zbawienia wszystkich. To nauka mądrości na życie. Nauka o spełnianiu się czy niespełnianiu w życiu. Nadzieja i perspektywa przyszłego, nieprzemijającego życia nigdy nie zwalnia chrześcijan od gospodarowania swoimi podarowanymi im przez Boga potencjałami na tej ziemi dla wspólnego dobra, bo właśnie tak idzie się ku nieprzemijalnemu życiu. Charyzmaty, czyli dary chrześcijan, czy to ilościowo duże w ocenie ludzi, czy ilościowo małe, złożone przez Boga w tych, którzy uwierzyli w Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza, jako Chrystusa, mają owocować w chrześcijanach, a poprzez nich w świecie. Owocować pomnożonym dobrem ku zbawieniu wszystkich. Tak wchodzi się do radości Pana, czyli do radości Boga, do wspólnoty Jego domu, Jego wiecznego domu. Idźmy tak przez życie, nauczeni mądrością Jezusa, mądrością dzisiejszej przypowieści.